Ja szybciutko przypomnę, Ludmiła Wociar-Zawadzka, muzyk, dyrygentka, nauczycielka i dołączył do nas Michał Zawadzki. Witam cię, Michale, serdecznie. Mikrofonu ci zabrakło. Jest z nami także Beata Wnęk-Malec, aktorka Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Tomasz Wirga, psycholog, Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Andrzej Żelowski, lekarz, ordynator oddziału wewnętrznego szpitala w Krapkowicach i aspirant sztabowy Maciej Kendra, Wydział Prewencji Komenda Miejska Policji w Opolu. Dziś rozmawiamy o tym, jak role zawodowe wpływają na nasze życie rodzinne. Czy trudno jest nie być w domu muzykiem, aktorem, lekarzem, psychologiem, policjantem? Kwestie indywidualne, umiejętność jakby oddzielania spraw zawodowych od życia rodzinnego. Powiedzieliśmy sobie w tym programie i wielu innych, że wcale nie jest to proste, jasne, mimo że wiemy, co mamy robić, to wcale to tak łatwo nie przychodzi. Ale teraz, Maćku, chciałam się na tobie skupić, bo policjant jest takim no wdzięcznym jakby tematem w takim programie, ale myślę niewdzięcznym w życiu. Jesteś blisko bardzo różnych zagrożeń. Najkrócej rzecz ujmując, wiesz o nich. I teraz pytanie, no jak się z tym w ogóle funkcjonuje, będąc mężem, ojcem? Czy to się da w jakiś sposób oddzielać, czy to jednak zawsze gdzieś dochodzi do głosu w różnych takich życiowych sytuacjach, także domowych?
No niewątpliwie praca policjanta jest dość specyficzną pracą. Spotykamy się z wieloma różnymi rzeczami, z wieloma problemami i zagrożeniami, ale niewątpliwie zawsze, ja tak patrzę z perspektywy lat, zawsze to w jakiś sposób jednak odbija się na nas i w jakiś sposób gdzieś to tam w człowieku tkwi. Czy my potem w jakiś sposób mamy odpowiednie podejście do problemów rodzinnych, czy do, w ogóle do sytuacji w rodzinie panującej? Ja powiem tak, że ja czasami współczuję memu dziecku, ponieważ on mówi: tato, ale ty znowu jesteś policjantem. Ty do mnie mówisz jak policjant. Mówię: synek, ale ja teraz nie mówię jak policjant. Bo teraz zauważyłem też jedną rzecz, że owszem, nieraz nieświadomie może faktycznie podchodzę do pewnego tematu jako policjant, ale wielokrotnie się na tym łapię, bo ja mówię, w praktyce wszyscy jesteśmy dobrzy, ale wiele się razy łapię na tym, że nie jako policjant, pytam normalnie. I on co on robi?
Jesteście trochę tacy stygmatyzowani tymi zawodami, nie?
Ale to tak chyba będzie też, bo tutaj nie ma innego wyjścia, ale mój syn też cwaniak jest, bo mówi do mnie tak: wtedy, kiedy ja staram się być tatą, po prostu zadaję pytanie jakieś. I on mówi: tato, ty jesteś policjantem. Ja mówię: nie, synku, ja teraz jestem tatą. Ja się teraz interesuję. Tak, znalazł sobie cwaniak wyjście, znalazł sobie jakąś furtkę. A ja mówię: nie, teraz nie jestem policjantem. Ty mi tutaj nie mów, że jestem. Tak samo moja żona jest nauczycielem i też nieraz mówi: a ty jak nauczyciel? Już do mnie będziesz mi tutaj zadawała pytanie, już będziesz mnie wypytywała. I więc to jest taka reakcja cwana, prawda? Mój syn ma 17 lat, to już taki cwaniak się zrobił. I to dopiero trzeba pilnować. Ale proszę państwa, to jest sytuacja taka, że zawsze to, co robimy, będzie miało oddźwięk w naszym zachowaniu. Ale teraz oddzielić to jest trudno, niewątpliwie. Ja uczę się oddzielać cały czas. Idzie mi to różnie, ale uczę się. To, co mi się udało osiągnąć, z czego jestem szczęśliwy i zadowolony, jak wyjeżdżamy na wolne, na urlop gdzieś, to jakby potrafię się wyłączyć. Co prawda potrzebuję jednego dnia na to, żeby się jakby wyłączyć, jakby się
stosować,
ale naprawdę wyłączam się i to jest mój sukces. Ja się z tego cieszę. I nawet wtedy, jak coś wychodzi nie tak, to mój syn już nie mówi, że jestem policjantem, tylko potrafi rozmawiać. Bo przeważnie wyjeżdżamy wszyscy razem i to jest właśnie to, co łączy. A jako, że ja uwielbiam chodzić, zwiedzać, więc jeździmy w różne miejsca i chodzimy i zwiedzamy. I to właśnie naraz pokazuje, że to, co było w domu, tak, tato, nie mów mi tego, mamo, nie tłumacz mi, nie rozpytuj mnie. No i gdzieś to znika, prawda? Naraz wszyscy potrafimy i on też. Właśnie to moje dziecko wtedy też odstawia pewne rzeczy na bok.
A to jest też pytanie o to, czy taka zawodowa wyobraźnia zaczyna wtedy hulać, tak? Że coś się dzieje, na przykład, dobra, no spóźnia się 15 minut po umówionej godzinie. Czy potrafisz myśleć rozsądnie, jak ojciec, i przewidywać takie wiarygodne w miarę jakby scenariusze? Czy na przykład różne takie właśnie z pracy, zagrożenia, niebezpieczeństwa gdzieś dochodzą do głosu jako pierwsze?
No pokaż mi rodzica, który nie będzie się martwił o swoje dziecko.
Tylko,
każdy, każdy rodzic
tylko
się będzie martwił.
Scenariusze mają różne.
Mój syn się zawsze spóźnia, więc tutaj nie myślę pod tym względem, ale ja zawsze gdzieś wychodzi, to zawsze mu staram się tłumaczyć. Synek, o co chodzi? Dlaczego ja chcę wiedzieć, gdzie ty jesteś? Dlaczego ja chcę, żebyś miał ten telefon przy sobie włączony? Jeżeli coś jest nie tak, zadzwoń. Ostatnio jechał spotkać się z koleżanką i wyobraź sobie, instrukcję oczywiście dostał. Ja chcę wiedzieć, kiedy dojedziesz, kiedy będziesz wyjeżdżał. I bym szczęśliwy, za wyjątkiem jednego razu, kiedy nie zauważyłem, że SMS przyszedł, z czego mnie rozliczył, bo ja miałem odpisać, a mu wtedy nie odpisałem, że okej, ale ja wiedziałem, gdzie on jest. Ja wiem, co on robi. I ja z tego jestem, tutaj nie mam żadnych problemów, bo to jakby nauczyłem go tego wspólnie z żoną, tłumacząc. Bo niestety prawda jest taka, że trzeba za każdym razem tłumaczyć. Nie, że ja się o ciebie boję i tyle. No bo młody człowiek, a tu mamy młodego człowieka.
No ale też na przykład nie używasz takich, prawda? Bo musisz wrócić, czy dbać o siebie, bo to, czy to się może stać.
Nieraz jakby pewne rzeczy
się
mówi.
Cała seria zdarzeń, która... Ale czarnych
nie,
no najczęściej.
Nieraz pewne rzeczy się mówi, ale przecież oni są młodymi ludźmi, inteligentnymi ludźmi. Oni też śledzą to, co się dzieje tak naprawdę. Te zagrożenia znają. I no nie możemy za każdym razem powtarzać taką mantrę, tak? Bo to się
muchem
nie
w końcu wleci, drugi muchem wyleci. Andrzej, mówisz tak, żona cię nie słucha jako lekarza i pewnie, nie wiem, czy jest zdrowsza przez to, ale wracając jakby do tego, jeśli chcesz, to możesz funkcjonować jako lekarz wojskowy, jak ci jest też do wojskowego bliżej. Czy mimo wszystko, bo mówisz, że starasz się nie być lekarzem w domu, no ale życie pewnie niesie takie sytuacje, kiedy trzeba gdzieś tam coś zareagować, coś zdiagnozować. Nie wiem, czy rzeczywiście udaje ci się tak, że coś się dzieje jakby zdrowotnego, to mówisz, nie, ja swojej rodziny nie leczę, proszę bardzo, dzwońcie do innego albo idźcie gdzieś indziej? Udało ci się wypracować taki model? Albo może nie wypracować, po prostu przyszedł.
Próbuję dojść o co do końca chodzi. To, trochę to jest inaczej, bo no, jednak nie jest pewnie łatwiej, no bo leczenie ludzi jest jednak taką czynnością zewnętrzną, prawda? To jest wykonywanie jakichś czynności, które niekoniecznie muszę również robić w domu. I myślę, że ja zastanawiam się właśnie tutaj od pewnego czasu, co wy rozumiecie poprzez, jak wy to widzicie, jaki widzicie, macie w głowie ten obraz lekarza, kto to jest lekarz?
No na przykład jeśli któryś z członków rodziny nie wiem, no zachowuje się w jakiś taki sposób, który może go doprowadzić do utraty zdrowia, tak? No to ty bardziej wiesz, jakie mogą być konsekwencje jakiegoś zachowania, prawda?
Czy taką...
No i czy na przykład wtedy
propagator,
ci się włącza...
Tak. Mycia rąk, tak? Mycie ręce, no, bo będziecie chorzy, tak?
Bo nie, ja widzę te miliony zaraz.
Nie, chyba nie. Moja najmłodsza córka, tak, ona jest edukowana intensywnie przez moją średnią córkę, która chce być lekarzem.
I ona tą rolę
tak. I ona ją edukuje bardzo intensywnie właśnie, jeżeli chodzi o drogi zakażeń, o możliwe bakterie. Bajki są głównie właśnie poświęcone różnym rodzajom drobnoustrojów. Tak, także ona taką funkcję spełnia. Także moja najmłodsza 4,5-letnia córka jest świetnie zorientowana, jeżeli chodzi o mikrobiologię. Ale nie. To ja takich ciągot nigdy nie miałem. Także myślę, że tutaj mi jest łatwo, ale jeżeli pytasz, czy taka zdolność jest, żeby zachować krytycyzm wobec własnej rodziny, wobec bliskich, to ja myślę, że posiadam taką zdolność. Nie jest o tyle łatwiej, że ja w ogóle mam zanik uczuciowości wyższej. U mnie wzbudzenie jakichś emocji jest dosyć trudną. Podejrzewam się, że jakieś takie elementy schizoidalne u mnie występują, co w pracy się czasami przydaje, ale w życiu rodzinnym bywa trudne. Ale właśnie w takich sytuacjach pomaga. Także nie miałbym problemu i to życie to już zweryfikowało, że nie miałbym problemu zrobić jakąś krzywdę na najbliższej osobie, czyli nie wiem, wbić nóż, rozciąć brzuch i pogrzebać tam ręką. Gdyby trzeba było, to pewnie bym tak zrobił i nie miałbym z tym większego problemu. Pewnie bym się denerwował potem już po całej tej akcji. No nie? Także,
ale ten lekarz gdzieś ratowania.
Nie, to jeżeli tak na to popatrzymy, czy ja mogę być lekarzem w takim sensie, że potrafię oddzielić emocje od zdolności do działania i działać pragmatycznie w sytuacjach jakichś zagrożenia czy jakichś niebezpieczeń, to tak. To potrafię popatrzeć zimnym okiem na własne dziecko albo na własną żonę i zrobić to, co trzeba w danym momencie. Tak.
To jak ten wojskowy dochodzi do głosu w domu? W jakich sytuacjach?
Wiesz co, to się łączy. To w obu tych profesjach się łączy, bo lekarz jest osobą, która kieruje zwykle, kieruje jakimś zespołem ludzi, a ja akurat mi się tak praca układa, że od wejścia do zawodu zawsze kierowałem, byłem dowódcą. I teraz nawet jak już jestem...
Pozdrawiam wszystkie twoje dziewczyny w domu.
Jak jestem emerytem od wielu już lat wojskowym i kieruję pracą oddziału, no to nadal to jest kierowanie jakimś zespołem ludzi, więc jakieś tam te umiejętności, które zdobyłem jako żołnierz, przydają mi się dzisiaj. A czy to się przekłada na relacje rodzinne i na... Pewnie tak. Nie wiem,
ale
czy,
takie cechy dowódcze,
czy to jest dobre,
kierownicze,
czy złe.
Jakby słuchaj, w domu, jak czy w domu
w życiu,
pałeczka oddana słuchaj, żonie.
Nie, jak wszystko w życiu, to są mi dobre i złe momenty, bo uważam, że to jest dobra cecha dla mężczyzny, dla męża i ojca, żeby potrafić brać na siebie odpowiedzialność, podejmować decyzje. No ale czasami może się zapędzić za daleko i stawiać dzieci pod ścianą, także no, gdzieś ten balans trzeba znaleźć i pewnie jak to w życiu nie zawsze.
Fajnie, jak jest obok żona, to o czym tutaj pan psycholog mówił, która powie, nie jesteś w wojsku, tak?
Moja żona nie ma z tym problemu, żeby mi wyznaczyć granicę, albo wskazać, że przekroczyłem jakąś tam sensowną granicę, także że to o tyle jest mi łatwiej.
Dziewczyny, chyba w tych zawodach artystycznych jest trochę łatwiej, co?
Ale tak jak słucham teraz, to muszę sobie, bo jestem przede wszystkim nauczycielem.
Nie mów, że jesteś wojskowy.
Nie jestem wojskowym, ale chcę wam powiedzieć uczciwie, że nie potrafię uczyć muzyki swoich dzieci. Mam absolutnie, pewnie anielską do opisywania cierpliwość, jeśli chodzi o wszystkich moich uczniów, podopiecznych, chórzystów. Natomiast do własnych dzieci i do nauki...
Dajemy mikrofon Michałowi.
Nie do końca jestem. Natomiast bardzo lubię się muzyką bawić. I z tego czerpię korzyść. I o tym mówiłam wcześniej.
A bawić to by się wiesz, każdy potrafił. A dziecko nauczyć trzeba. Tym... Michałku, powiedz w radiu, kto cię uczy muzyki? Co?
No,
jak nie mama muzyki.
Jak mam jakieś problemy z jakimiś zadaniami do szkoły muzycznej, to zawsze mama mi pomoże. Powie, jak to jednak trzeba zrobić. Ale jak już mam to przychodzi co do czego, do ćwiczenia mama przychodzi, mówię... Słyszę, jak ja rzębolę na tym kontrabasie. No i słyszę te krzywe dźwięki.
Czyli co, bardziej zrozumiała dla uczniów, dla chórzystów, tak, niż dla własnego pierworodnego syna Michała.
Od dzieci, bardzo. To rzeczywiście też teraz sobie właśnie uświadomiłam, jak mówiłaś ty, że ja też mam takie podejście.
Ale wiesz, nie wyglądasz na jakiegoś takiego zgniecionego i nieszczęśliwego. Chyba nauczyłeś się sobie
bardzo
z tym radzić,
fajną,
nie?
Bardzo mnie dobrze wszystko mi tłumaczy i to jest bardzo, bardzo fajnie.
No bo muzyka to jest też inna materia, no to jest zupełnie inaczej. Ale rzeczywiście ja najbardziej się delektuję w tym naszym rodzinnym byciu, że na przykład jedziemy samochodem. No to pewnie trudno będzie to przełożyć na przykład na język policji albo lekarzy. Może z psychologami są jakieś zabawy, gry z aktorami już też. Natomiast no my jedziemy, no i mamy swoje zabawy muzyczne w aucie, które uskuteczniamy. No, to się nazywa circle songs, czyli to są takie piosenki, które są zapętlane, ponieważ głosów jest wiele, bo już pięć, teraz jeszcze musimy psa dołożyć na jakąś też nutę, ale rzeczywiście, no tutaj abstrahując akurat, to jest taka sytuacja, że rzeczywiście mamy swoje role. Kamil, średni syn, lubi beatbox robić, czyli wszystkie takie i to pracuje. Michał daje basem. Ja improwizuję na tym tle. Maciuś się włącza z jakąś melodią, którą mu podaję i próbujemy.
A mąż
i
też ma...
Oczywiście, jedzie i nie ma wyjścia, nie? Bo inaczej oszalał. Trzeba się w to włączyć. Trochę tak to działa. Ale to jest miłe. Dzieci bardzo to pamiętają, bo to potem z tych naszych właśnie wyjazdów, a lubimy bardzo sami jechać długą drogą i dojechać wreszcie do jakiegoś celu. Mąż świetnie prowadzi samochód, ma taką wytrwałość i wytrzymałość za kółkiem, więc
no,
rzeczywiście...
Taki podkład muzyczny,
no
prawda?
No i właściwie mu nie przeszkadzamy za bardzo takimi naszymi zabawami, a czasami się włączy, a czasami nie.